Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na dziecko i co rozumiemy przez wychowywanie. Tak patrzymy na wychowywanie, że to jest realizacja naszych celów i mamy plan na to, jak dziecko powinno się zachowywać, co powinno, czego nie powinno, to nagrody i kary będą się przydawać do tego, żeby egzekwować takie zachowanie, jakie według nas jest pożądane.
Amazonka kojarzy się z bardzo dzielną kobietą. Kobietą, która walczyła i która wygrywała. I która była silna. Silna nie tylko fizycznie, ale też psychicznie.
Po zieleni w mieście, mimo że tej zieleni teraz już wiele nie widać, liście opadły, to ta zieleń jest, nadal dla nas pracuje. Kiedy dzieci się uczą o ekosystemie w szkole, no to zazwyczaj mamy ekosystem lasu, którym jest wilk, dzik, wiewiórka, orzechy, dęby i tam jeszcze grzyby i mchy. Albo mamy ekosystem jeziora. A tak naprawdę miasto również jest ekosystemem.
Czy wychowanie bez nagród i kar jest możliwe? Jak powstaje i czemu służy ekosystem miasta? W jaki sposób wspierają się gorzowskie Amazonki? O tym rozmawiać będziemy w dzisiejszej audycji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Czy wychowanie bez kar i nagród jest możliwe?
Jest.
Proszę mnie przekonać.
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na dziecko i co rozumiemy przez wychowywanie.
Justyna Dermont-Owsińska, założycielka Fundacji Boczne Drogi.
Tak patrzymy na wychowanie, że to jest realizacja naszych celów i mamy jakiś z góry plan na to, jak dziecko powinno się zachowywać, co powinno, czego nie powinno, to nagrody i kary będą się przydawać do tego, żeby egzekwować takie zachowanie, jakie według nas jest dopuszczalne, prawidłowe, pożądane.
Czyli w tej sytuacji mówimy o takim, powiedzmy, dosyć behawioralnym traktowaniu naszych dzieci.
No, jak popatrzymy na kary i nagrody, no to jest takie podejście, zresztą skąd się wzięło, no najpierw wystąpiło w tresurze zwierząt, a potem przeniesione zostało do relacji rodzic-dziecko. Dorosłe dziecko. To już tak z pokolenia na pokolenie głęboko jest w naszym rozumieniu dzieci, rodzicielstwa i tych relacji, że trudno nam sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. I też boimy się czasami, że jak będziemy inaczej tą relację kształtować niż za pomocą nagród i kar, to też możemy coś na tym stracić, też społecznie dzieci mogą coś stracić na tym.
Wychodzimy z założenia, że rodzice kochają swoje dzieci i chcą dla nich jak najlepiej, więc wszystko, co robią, robią dla ich dobra. I często tak tłumaczą swoje różne zachowania.
Tak, tak. Często się spotykamy z takim wyjaśnieniem tego, dlaczego dzieją się takie rzeczy, które trudno dzieciom jest przyjąć. Rodzice mówią, że to dla ich dobra. I ja się z tym zgodzę, że często jest tak, że to, co robimy, to no, robimy tak, jak umiemy. I zgodnie z tą wiedzą, którą posiadamy. Więc może też tak być, że robimy coś, co jest dla dzieci krzywdzące, a tak naprawdę dlatego, że no, nie mamy dostępu do innych umiejętności, do innego spojrzenia, nie mamy dostępu do wiedzy najnowszej. Powielamy po prostu te wzorce, które my poznaliśmy i powielamy te zachowania, których sami doświadczaliśmy też w dzieciństwie.
Jeśli chodzi o zachowania, to jest zasadnicza różnica między pojęciem dobre zachowanie czy grzeczne zachowanie w interpretacji dzieci, a w interpretacji dorosłych, bo to mogą być dwa różne światy.
Ja bym nawet powiedziała, że dla każdego dorosłego bycie grzecznym dzieckiem to też znaczy coś innego. Nie jeden dorosły, kiedy potrzebuje więcej ciszy, to dla niego krzyczące dziecko będzie niegrzeczne, a dla drugiego to samo krzyczące dziecko nie będzie niegrzeczne. Więc to pojęcie grzeczny, niegrzeczny, myślę, że każdy ma jakieś swoje wyobrażenie na ten temat. Chociaż istnieje, jakbym miała taką jedną ogólną definicję przytoczyć, to myślę, że to jest dziecko, które się zachowuje tak, jak oczekują od niego dorośli. No tylko, że różni dorośli oczekują różnych rzeczy, więc trudno jest być grzecznym dzieckiem zawsze i wszędzie. No i tutaj dalej nasuwa mi się pytanie, czy my chcemy wychowywać, chcemy, żeby nasze dzieci były takimi dorosłymi, którzy się zachowują tak, jak wymagają od tego inni. Kiedy prowadząc warsztaty z rodzicami, rodzice zastanawiają się, o co chodzi w rodzicielstwie. Nie jak sobie pomyślą za 20 lat, za 30 lat, jak chcieliby, żeby ich dzieci funkcjonowały, to okazuje się, że chcą niezależnych dorosłych, którzy umieją podejmować decyzje, którzy potrafią obronić swoje zdanie, którzy potrafią się sprzeciwić, powiedzieć nie wtedy, kiedy jest coś dla nich trudnego, kiedy nie chcą w jakąś sytuację wchodzić. To są tacy dorośli, którzy znają swoje potrzeby i potrafią działać zgodnie z nimi. No i kiedy się zastanowimy, czy to, co robimy teraz, sprzyja temu, żeby te dzieci, które mamy pod opieką teraz, byli takimi dorosłymi. Nierzadko się dzieje tak, że robimy coś zupełnie odwrotnego, chcąc dzieci spolegliwych, które wykonują nasze polecenia, które przyjmują nasze zdanie i którym nie dajemy możliwości wyrażenia swojego zdania. Wtedy rozpoczyna się taka ścieżka poszukiwania, jak to można zrobić, żeby jednocześnie uszanować i uznać godność dziecka, jednocześnie swoją.
Jak pani realizuje w wolnej szkole z dziećmi podstawę programową, jak prowadzi pani zajęcia bez tych nagród i kar?
Nasza wolna szkoła opiera się formalnie na możliwości korzystania z edukacji pozaszkolnej, czyli potocznie zwanej edukacją domową, i dzieci zdają raz do roku egzaminy z podstawy programowej.
Czyli muszą być przygotowane na to, że będą zdawać egzamin, zostaną poddane ocenie.
Dostaną informację zwrotną, na ile to, co przedstawiły na egzaminie, no niekoniecznie to, co umieją, bo na egzaminie dzieci przedstawiają to w danym momencie, tak? To, czym dysponują, dostępem do jakiej wiedzy, ale to nie znaczy, że one też jej nie mają, jak wyjdą z egzaminu, nie przypomną sobie, tak? Więc bierzemy na to poprawkę, że na egzaminie dzieci dostają informację zwrotną, co w danym czasie egzaminu odpowiedziały, powiedziały, napisały, jak to się ma do tego, jaka jest obowiązująca podstawa programowa. Dla mnie to jest informacja zwrotna, nie ocena. I tak też pracujemy z dziećmi, jak pracujemy na co dzień, że udzielamy im informacji zwrotnej, jak to, co mówią, co robią, piszą, jakie posiadają umiejętności, ma się do tego, w jakim stopniu one opanowały podstawę programową. Nie używamy stopni, czy to na piątkę, czy na czwórkę, tylko pokazujemy tak, że w zakresie jakby, na przykład dzielenia i mnożenia w zakresie setki, do tego momentu już jest opanowana, tutaj jeszcze trochę pracy trzeba włożyć.
Czy dzieci przychodzące do tej szkoły znają pojęcie kary i nagrody?
Myślę, że pojęcie kary i nagrody to może być znane. Trudno mi powiedzieć, na ile jest doświadczane, bo to też wszystko zależy od tego, co się dzieje w domach rodzinnych. Jakie dorośli mają umiejętności i w ogóle jakie mają spojrzenie na relacje dziecko-rodzic, dziecko-dorosły. Więc myślę, że tak, że mogło się tak zdarzyć. Zresztą nawet jeżeli nie w domu, no to gdzieś na zewnątrz rodziny, czy dziadkowie, czy ciocie wujkowie, czy koledzy, koleżanki. Myślę, że tak, że pojęcie może być znane.
Przychodzą do szkoły i w którymś momencie oczekują na przykład nagrody za dobrze wykonane zadanie, a tu nie ma nagrody.
No dla mnie jest ważne, dlaczego dzieci się domagają tej nagrody. Takie mam doświadczenie, że często dzieci chcą otrzymać nagrodę czy pochwałę słowną po to, żeby zobaczyć, jak to, co robią, jaki to ma wpływ na dorosłego, czy to się podoba, czy to się nie podoba. Może czasami też proszą o uwagę, może proszą trochę o akceptację, więc jakby, że to jest taki środek do tego, żeby uzyskać od dorosłego coś. No i teraz to coś można dawać na różne sposoby i dla nas jest ważne, żeby to były takie sposoby, które przekazują też jakąś wartościową informację o dziecku, czyli jak dziecko na przykład zrobi, narysuje coś i domaga się pochwały słownej wprost, tak, od dorosłego, to my się często zastanawiamy nad tym, zanim wejdziemy w dyskusję, czy to na pewno o to chodzi. Bo być może chodzi o to, żeby po prostu usiąść z dzieckiem i 2-3 minuty porozmawiać o rysunku, dać mu uwagę, docenić to, jaki wkład włożył w jego wykonanie, albo docenić wkład, jaki włożył w rozwiązanie jakichś zadań matematycznych, czy przepisanie jakiegoś tekstu, czy przeczytanie jakiegoś tekstu. Żeby pochwała to jest taki skrót do tego, żeby nawiązać bliższy kontakt, relacje, żeby też mieć takie poczucie, że ta praca, którą włożyłam, została dostrzeżona, doceniona.
W przypadku, kiedy dziecko zrobi coś, co oceniamy za niestosowne, złe, niebezpieczne, to co teraz, jeśli rozmawiamy o tym nieużywaniu kary.
Dla mnie ważne jest, żeby widzieć w każdym zachowaniu dziecka, ale nie tylko w każdym zachowaniu człowieka, żeby widzieć próbę zaspokojenia jakiejś ważnej potrzeby. No i teraz, jeżeli będziemy skupiać się tylko na zachowaniu, to nie dotrzemy do tego sedna, dlaczego coś się wydarzyło, co było niebezpieczne, albo było wbrew jakimś ustalonym wcześniej umowom. Tak, jeśli skupimy się tylko na tym, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Kiedy się skupimy na tym, że dziecko coś zrobiło po to, żeby zaspokoić jakąś ważną potrzebę, to dotrzemy jednocześnie do tego ważnego dla dziecka motywatora. Może znajdziemy jakieś inne rozwiązanie, jak można tą potrzebę w jakiś inny sposób zaspokoić, pokażemy też, też w jaki sposób to, co dziecko robi, no nie stoi w zgodzie z tym, czego potrzebują inni ludzie. Jaki to ma wpływ też na innych. Pokazujemy to, że zachowanie samo w sobie może być przykre i trudne dla innych, natomiast no, widzimy też, że to nie jest kwestia złej woli, tylko po prostu dostępu do pewnych umiejętności i planowania, myślenia w przód, takiego poczucia też konsekwencji, jakie może mieć zachowanie. Też staramy się w tym wszystkim uwzględniać możliwości rozwojowe i poznawcze dziecka. I też jeśli chodzi o karanie, trudno mi jest sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, kiedy jakieś zachowanie nam się nie podoba, żeby karą sprawić, żeby dziecko poczuło się gorzej, bo wtedy będzie miało ochotę zachowywać się lepiej. Jak dla mnie to jest takie bardzo pokrętne myślenie, ale funkcjonuje, no bo dlaczego stosujemy kary? Dlaczego ludzie stosują kary? Bo mają taki pomysł, być może nieuświadomiony zupełnie, że jak człowiekowi damy karę i on wtedy będzie o sobie źle myślał, że zasługuje na karę, że jest nic nie warty, że jest zły, to wtedy z tej energii myślenia o sobie w ten sposób będzie miał ochotę zachowywać się lepiej.
Niedawno rozmawiałam z uczniami 6 klasy szkoły podstawowej, szkoły powszechnej i zapytałam, co by to było, jakby nagle zniknęły kary i nagrody.
Dla mnie dyscyplina musi być. Dla mnie dyscyplina to kary i zabieranie laptopa, komputera, tableta. Trochę to jest potrzebne, bo dziecko, jak się go od czasu do czasu nie uderzy, to dziecko jest rozpieszczone i jak na przykład dorosły z dzieckiem wchodzi do sklepu, to dziecko mówi, ja chcę to. Jak dorosły nie chce kupić, to dziecko kładzie się na ziemi i mówi, ja chcę tą zabawkę albo ja chcę tego cukierka.
Czasami rodzice zapominają, że też byli dziećmi, no i też nie chcieli być tak karani, bici, ale też musi być dyscyplina, no bo jak dziecko będzie rozpieszczone, to będzie się zachowywać tak, no niefajnie, no i będzie myślało, że jest to najważniejsze i że nie ma innych wokół niego.
Moim zdaniem, może jeżeli byliśmy mali, to rodzice mogli nam dać klapsa, żebyśmy się uspokoili, ale im jesteśmy starsi, tym rodzice powinni zrozumieć, że nami nie można aż tak pomiatać i powinni z nami porozmawiać.
Czego was uczy taka kara? Czy to działa w ogóle? Tego rodzaju represje.
To moim zdaniem to za bardzo nie działa, no bo jak na przykład zabiorą mi tableta na tydzień, to i tak wiem, że po tygodniu mi go oddają i jakoś się nie czuję z tym winna. Ale jak na przykład na mnie krzyczą, to dociera do mnie, że coś jednak źle zrobiłam i że to nie powinnam ja jednak tego robić.
No jeżeli mi, nie wiem, zabiorą telefon czy komputer i dadzą mi karę na jakiś tam czas, to wiem, że nawet jeżeli nie upłynie ten czas, to ja mamę wybłagam i ona mi odda tego laptopa czy komputer.
No to widzicie jakiś sens tej kary?
Mi się wydaje, że nie, że lepiej krzyczeć, ale nie tak krzyczeć, żeby wybuchały nie wiadomo jakie awantury, tylko porozmawiać spokojnie, nie krzyczeć na siebie tak mocno. Kary zabierania czegoś to jest bez sensu.
Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że żyjemy w takim świecie, w szkole, w domu, że nie ma nagród i kar?
No tak średnio, no bo czasami kary są potrzebne, żeby na przykład ktoś zobaczył, że źle zrobił, a nagrody też czasami trzeba na przykład nagrodzić dziecko, że jak rodzic widzi, że to dziecko się stara i jednak dąży do tego, żeby być coraz lepsze.
Czasami są potrzebne kary, na przykład jak nie będzie kar, to wtedy dziecko będzie takie rozpieszczone, wtedy będzie się źle zachowywało, coraz gorzej, więc dla mnie powinny być czasami kary.
Jak się czujecie, jak dostajecie te kary?
Czujemy się po pierwsze smutno trochę, no i wiemy, że rodzice już trochę mniej nam ufają, jak dają nam te kary. No i staramy się już potem nie mieć tych kar i żeby rodzice nie byli nas po prostu źli, żeby była fajna atmosfera.
Żeby jak na przykład byśmy chcieli wyjść z koleżanką, a nagle dostaniemy karę, no to czujemy się tacy uwięzieni, że nigdzie nie możemy pójść i że rodzice na przykład każą nam się ciągle uczyć i że nie możemy zrobić tego, czego chcemy.
Ja się wtedy zastanawiam, za co dostałem kary i czy słusznie ją dostałem.
Jak dostajemy karę, to czujemy smutek, złość, nie odzywamy się w ogóle do rodziców i myślimy, dlaczego dostaliśmy akurat
taką karę.
To były nastoletnie dzieci i zdawać by się mogło, że jednak wyobrażenie sobie tego, żeby nie było kar i nagród, jest dla nich dosyć trudne. Nie wiem, czy pani miała podobne wrażenie.
No, ja mi się zastanowiła, czyje to są słowa. Czy to są słowa dzieci, czy to są słowa dorosłych, które są po prostu powtarzane przez dzieci.
Że dyscyplina musi być, tak? Bo inaczej dziecko tak, ma poprzewracane w głowie.
No, trudno mi jest uwierzyć, że to są przemyślenia dziecka. Tak, to po prostu trudno mi jest w to uwierzyć. I myślę, że to jest też taki, trochę taki skrót. Że nagroda to zachowujesz się tak, jak ja chcę, żebyś się zachowywał, a kara to zachowujesz się nie tak, jak ja chcę, żebyś się zachowywał. I być może dzieci jakby miały alternatywę do nagród i kar, to może by na to pytanie inaczej odpowiedziały. Być może odpowiadały tak, bo trudno im było sobie wyobrazić, jaką inną informację zwrotną mogłyby dostać na temat tego, co robią. A to przecież ważne jest wiedzieć, czy to, co robimy, służy innym ludziom, czy nie służy innym ludziom. No i często jest tak, że kary nagrody dla dzieci jest taka informacja, jak moje zachowanie się przyczynia do tego, że inni ludzie, co robi tym innym ludziom. Więc może jakbyśmy zadali pytanie, tak, czy kary i nagrody albo inna możliwość, tak, na przykład informacji zwrotnej, pokazania tego, co moje zachowanie, jak się przyczynia, no być może odpowiedzi były inne. Ale też bym się zastanowiła nad tym, jak bardzo ważne są nagrody w życiu niektórych dzieci i jak bardzo trudno im sobie jest wyobrazić, że mogłoby istnieć życie bez nagród. I to jest dla mnie mocno związane z motywacją w ogóle człowieka. Ta motywacja kieruje naszymi wyborami. Więc ja bym bardzo chciała, żeby nasze dzieci, tutaj szkolne, ale też moje własne, prywatne, kierowały się taką motywacją, która płynie z ich wnętrza i z taką świadomością tego, jakie moje zachowanie ma wpływ na innych ludzi i na mnie też, niż taką motywacją, która polega na uzyskaniu nagrody albo na uniknięciu kary. Bo to takie jest płytkie.
Alfie Kohn, autor książki o wychowaniu bez nagród i kar, orędownik, propagator właśnie tej idei, nawet w tej książce idzie dalej, bo proponuje, żeby szkoła funkcjonowała bez ocen. Co pani na to?
No tak, ja zgadzam się z nim, bo trzeba byłoby się zastanowić, po co nam oceny. Zadać sobie takie pytanie, po co nam edukacja? Jak sobie odpowiemy na te pytania, to może się okazać, że oceny niekoniecznie się wpisują w te cele, które chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy, żeby opuszczający edukację to byli ludzie właśnie silnej motywacji wewnętrznej, współpracujący, tacy, którzy potrafią dostrzegać skutki swoich zachowań w świecie, jaki wpływ na otoczenie ma to, co robią, to nagrody w postaci ocen i kary, bo oceny też mogą z taką dwojaką spełniać rolę, zdecydowanie się do tego nie przyczyniają. Były takie badania jakiś czas temu odnośnie tego, jaki wpływ mają oceny na uczniów. Była grupa dzieci, które były nagradzane w postaci oceny, realizujące pewien projekt, i była grupa dzieci, które dostawały informację zwrotną o tym, jak dużo pracy już wykonały. Były nagradzane w cudzysłowie za wysiłek. Po skończeniu projektu okazało się, że dzieci, które dostawały oceny, były mniej skłonne do tego, żeby podejmować ryzyko, uczyć się więcej niż dzieci, które były doceniane za wysiłek. Bo dzieci, które były doceniane za poziom, który osiągnęły w postaci oceny, bały się, że jeżeli wyjdą poza to, co konieczne, może się okazać, że nie dostaną tej dobrej oceny. A dzieci, które były nagradzane za wysiłek, nie miały takich zahamowań, no bo za każdym razem, kiedy robiły coś więcej, był ten wysiłek doceniany. To nie jest żadna wiedza tajemna. Ja myślę, że tak jest po prostu prościej. No i ubolewam nad tym.
Cóż, że jest inaczej. No o polskiej szkole powszechnej, w której nie byłoby ocen, nie słyszałam. Chociaż niedawno wszyscy usłyszeliśmy o szkole, w której nie ma zadań domowych. I to już była wielka sensacja.
Coś się zmienia powoli. Takich szkół jak nasza też jest już trochę i z każdym rokiem więcej inicjatyw oddolnych i więcej takich osób, ludzi związanych z edukacją, ale też rodziców, którzy podejmują decyzję o tym, że inaczej widzą edukację i sens i cele i postanawiają zadziałać w interesie swoich dzieci.
Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek ma już 25 lat. Panie przyznają, że biorąc udział w zajęciach terapeutycznych i wspólnych wyjazdach, łatwiej im jest zmierzyć się z chorobą. Kobiety, które zachorowały na raka piersi, otrzymują różnorodne formy wsparcia. Przede wszystkim mogą porozmawiać o swoich problemach, ale także zrelaksować się. Regularnie ćwiczą pod okiem fizjoterapeutki, mogą też skorzystać z pomocy psychologa. Jedną z najlepszych form rehabilitacji są wyjazdy integracyjne nad morze i w góry. Z roku na rok Amazonki spotykają się z coraz większym zrozumieniem ze strony społeczeństwa. Mogą też liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli. Kim jest Amazonka? Odpowiedzi na to pytanie szukała Izabela Patek.
Amazonka kojarzy się z bardzo dzielną kobietą. Kobietą, która walczyła i która wygrywała. I która była silna. Silna nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Amazonki w starożytności i w mitologii walczyły z potężnymi przeciwnikami. Nasze również mają potężnego przeciwnika. Muszą walczyć.
Jesteśmy w klubie Stowarzyszenia Amazonek w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Walczaka 25.
Zofia, Amazonka.
Ja jestem już jakieś 10 lat po chorobie. Można spotkać dziewczyny, które są kilkanaście czy nawet 20 parę lat po chorobie i po prostu zobaczyć, że to nie przeszkadza w niczym. Dziewczyny wyglądają niektóre rewelacyjnie, że wprost można pozazdrościć. Nawet niektóre zdrowe osoby też mogą pozazdrościć. I po prostu to daje to, że można zobaczyć, że ta choroba nie odbiera radości życia, że można się wyleczyć i można dalej żyć, działać.
Kobiety te muszą nauczyć się jednego, że pierś nie definiuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy nie.
Barbara Rozumowska-Kamińska, psycholog.
Kobiecość jest w głowie i kobiecość nie objawia się tylko i wyłącznie atrybutami czysto zewnętrznymi. Natomiast dla wielu Amazonek problem usunięcia piersi jest jak gdyby jednoznaczny z odebraniem części kobiecości. I nie ma tutaj mowy o tym, że przecież jest duży teraz nacisk kładziony na rekonstrukcję piersi. Mogą to zrobić. Odebranie, odjęcie piersi jest równoznaczne z odebraniem części kobiecości. I jest to chyba najbardziej charakterystyczny element, który spaja akurat tę grupę z chorobą nowotworową. Odebranie kobiecości. To jest związane z trochę takim podejściem już, które kiedyś było. 20 i więcej lat temu choroba nowotworowa była chorobą, która była chorobą terminalną. Była zazwyczaj w Polsce późno wykrywana, to znaczy, że już rak był na tym etapie, że szanse na wyleczenie były niewielkie. I zresztą powstało przez to powiedzenie w Polsce dosyć aktualne do tej pory, że rak to wyrok. Teraz po tym, gdy polska onkologia i całe lecznictwo poszło do przodu, nie możemy mówić o tym, że jest to wyrok. Oczywiście jest to wielka tragedia każdej pojedynczej pacjentki, bo przede wszystkim rak sutka to dotyczy kobiet, chociaż przecież nie tylko, w niektórych przypadkach też dotyka mężczyzn, ale teraz wykrywalność choroby jest na tym etapie, że naprawdę można powiedzieć, że nie jest to choroba, która jest równoznaczna z tym, że musimy liczyć się z nagłym i szybkim odejściem. Natomiast nasze społeczeństwo jednak jest na tym etapie. Mało tego, mamy społeczeństwo dosyć mało wyedukowane. Więc niektórzy uważają chorobę nowotworową jakąkolwiek za karę, za jakieś nie wiadomo jakie grzechy, za coś, czym można się zarazić, za coś, co jest jakimś odstępstwem od normy.
Czy sąsiedzi, koleżanki w pracy wiedzą, że jest pani chora?
Większość ludzi nie wie, dlatego że wydaje mi się, że ciągle jest tak, że choroby nowotworowe są takie stygmatyzujące, że źle się odbiera ludzi, którzy zachorowali, bo takie wrażenie jest, że po takiej chorobie ta oczekiwana długość życia będzie no niestety znacznie krótsza niż normalnie. Większość ludzi nie wie, wiedzą tylko ci, których musiałam poprosić o pomoc. To była moja świadoma decyzja. Trochę okoliczności też mi, że tak powiem, pomogły. Nie chciałam po prostu właśnie dlatego, że obawiałam się, jak to zostanie odebrane, a chciałam być traktowana tak jak wcześniej. Tak jakby się nic nie wydarzyło. Daje takie poczucie, że można to spokojnie przejść. Mamy dużo różnych spotkań, dostajemy też dużo materiałów, z których możemy się dowiedzieć, jak sobie pomóc, jak sobie radzić, jak dobierać protezy, jak się ubierać, jak sobie z tym po prostu też psychicznie radzić. Na pewno coś się zmieniło w odbiorze społecznym, bo jednak mimo wszystko ta choroba dotyka coraz więcej osób. Można powiedzieć, że mimo wszystko podejście jest jednak inne. Dziewczyny, moje znajome, które zachorowały niedawno, powiedzmy 2-3 lata temu, już zupełnie inaczej do tej choroby podchodzą. Wydaje mi się, że się jednak zmieniło to, że jednak ludzie wiedzą, że można się wyleczyć, można potem normalnie żyć.
28 lat temu dowiedziałam się, kiedy przychodziłam grypę.
Bożena Ambroży, prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia Amazonek.
Czułam się bardzo źle i poszłam do lekarza. Rodzinny lekarz dał mi leki, nie przechodziło, czułam się słabo i skierował mnie do chirurga. Chirurg zbadał mnie, no i w zasadzie robił tylko duże oczy i skierował mnie do poradni, wtedy nawet nie wiedziałam, jaka to poradnia, do poradni onkologicznej. Wytłumaczył mi, na czym to polega, kto ma tam mnie zbadać, co będą robić. Nie bardzo się w ogóle w tym wszystkim orientowałam, no ale poszłam. Poszłam, kiedy już przeprowadzono mi wszystkie badania i zabrali mnie na oddział, żeby rozciąć i zobaczyć, co tam jest. No i wtedy zaczął się mój horror. Okazało się, że trzeba było to zaszyć. I w tym samym dniu błagałam, żeby mi zrobili operację, bo były też duże kolejki i mogłabym czekać jeszcze 2 tygodnie. Sama zdecydowałam, jaka ma być ta operacja, żeby nie było chemii i dalszego leczenia. I tak się to zakończyło. I do tej pory jest cały czas profilaktyka, badania różne. Doszły też jeszcze inne schorzenia, no ale nie jest źle, jeżeli chodzi o to leczenie raka piersi. Zakończyło się, mogę tak powiedzieć. Bardzo mało widziano o raku piersi, to znaczy była taka, nie wiem jak to nazwać, celowana diagnoza, może tak. Później dopiero powiedziano mi, że to był rak wycięty w zarodku, że dobrze, że przyszłam, że się zdecydowałam, że nie muszę mieć chemii. Chodziłam do lekarza i słyszałam właśnie od pielęgniarki, że doktor Kanikowski z żoną chce założyć stowarzyszenie, jakąś grupę Amazonek, no ale że oni nie mogli założyć, więc znaleźli kilka osób i organizowali takie różne spotkania, najpierw w Domu Sybiraka, później pod łaźnią. Było nas kilka osób, pielęgniarki mnie wysłały tam na to spotkanie i ja poszłam i od tej pory zostałam. Była tam rehabilitacja, może nie taka jak teraz, była taka delikatna. Różne były rozmowy na temat protez ortopedycznych, biustonoszy, gdzie u nas w Gorzowie nie można było nawet o tym pomyśleć. Nie było sklepu, nikt nie umiał niczego wytłumaczyć. Także metodą prób i błędów uczyłyśmy się wszystkiego. Jeździłyśmy do Poznania, do Warszawy, żeby coś nowego zobaczyć, może coś przywieźć. Oto na takiej zasadzie było.
Musimy pamiętać o jednym. Choroba nowotworowa jest coraz bardziej powszechna. I coraz więcej osób choruje na różnego typu nowotwory. Nie dlatego, że coraz więcej z nas ma różnego rodzaju zaburzenia, tylko tak łatwo jest teraz wykryć tę chorobę. Czyli jest to zdecydowanie łatwiejsze do diagnozy. A musimy też pamiętać o jednym. Diagnostyka, która jest na tak wysokim poziomie, bardzo szybko da odpowiedź na pytanie, dlaczego się czujemy źle, dlaczego nas często boli głowa, dlaczego jesteśmy osłabieni, dlaczego nagle chudniemy, dlaczego często się przeziębiamy. Kiedyś mogliśmy na to pytanie odpowiedzieć zupełnie inaczej. Teraz już mamy bezpośrednią odpowiedź. Wiąże się to też z tym, że dzięki temu możemy szybko tę chorobę w odpowiedni sposób zacząć zwalczać.
Na początku to jest naprawdę bardzo duży szok. Zawsze w zetknięciu z chorobą człowiek jest słaby i choruje się zawsze samemu. I dlatego wydaje mi się, że ważne jest, żeby dostać po prostu wsparcie od ludzi, którzy już przez to przeszli.
I dostała pani takie wsparcie tu?
Tak, tak. Bardzo mi pomogło to, że spotkałam dziewczyny, które też przez to przeszły. Każdy, kto się urodził, kiedyś umrze. Jedni szybciej, drudzy później. Zdarza się też nawet wśród jakichś tam znajomych, że zupełnie niespodziewanie ludzie odchodzą, nawet młodsi od nas. Zdarzają się różne choroby. Czasami takich, że się w ogóle człowiek tego nie spodziewa. Ani otoczenie tych ludzi też się nie spodziewa, więc w przypadku chorób nowotworowych to też jest tak, że każdy kiedyś odejdzie.
To nie ma większego znaczenia, czy mam rodzinę, czy nie mam rodziny. Można być w rodzinie i być absolutnie samotnym, a można być osobą, która jest samotna, czyli nie ma męża, nie ma dzieci, a jednocześnie nie jest osamotniona. Ma wśród swoich znajomych wielu przyjaciół, ma wielu bliskich. Bliskie osoby to są te, które są z tobą. Rodzina jest bardzo ważna, pod warunkiem, że daje wsparcie. Często jest tak, że ten mąż też dowiaduje się na samym końcu, wtedy kiedy na przykład kobieta musi iść dopiero do szpitala, bo już innej możliwości nie ma. I często jest też tak, że to te osoby dają wsparcie tym bliskim, a nie odwrotnie, ponieważ chronią ich, żeby się nie denerwowali, żeby się nie martwili, żeby się nie przejmowali. Jak mają budować siłę wewnętrzną? Przede wszystkim muszą wiedzieć, że to jest zakręt na życiowej drodze.
Wiedza jest w tej chwili bardzo duża, ogromna, ale wtedy ludzie nie wiedzieli. W zasadzie to tak odsuwali się, jak teraz, jak ktoś się dowie, że ktoś ma tą chorobę jakąś ciężką, inną. Mówię tutaj o chorobie HIV. Wtedy też to było. Lekarze nie umieli wytłumaczyć, nie umieli powiedzieć. Robili swoje, ale nie było takich rozmów, żeby uświadamiali. W tej chwili też jest tak, że kobiety się wstydzą, nie chcą iść na badania, nie wyrażają zgody na jak częściową operację czy całkowitą. Na później, kiedy przychodzą do lekarza, czy nawet i do nas, no to okazuje się, że za późno, że jest 2-3 tygodnie i już jest po wszystkim, odchodzi.
To było tak, że 13 lat temu, dokładnie w październiku, dowiedziałam się, że jestem chora i bardzo szybciutko odbyła się operacja i leczenie całe.
Krystyna, Amazonka.
Przyszłam tutaj właśnie około 13 lat temu, ale przerwałam na pewien czas. Dlaczego to mogę powiedzieć? Bo dostałam powikłań po lekach, nie miałam siły nawet tu przychodzić, więc znowu przerwałam na około rok i po tym okresie wróciłam. Wróciłam, bo uważam, że warto było wrócić i warto jest tu być, bo mamy bardzo dobrą rehabilitację, mamy wsparcie koleżanek, zrozumienie ze strony koleżanek. Jest to grupa, która się integruje. No i jak wśród ludzi są lepsze, może czasami trudniejsze chwile ze względu na nasze niedyspozycje zdrowotne. Działam tutaj w zarządzie około 10 lat i uważam, że warto działać, bo cel jest taki jak w naszym statucie, w naszych regulaminach. Pomagamy koleżankom po chorobie. Wspieramy, chodzimy też jako ochotniczki do szpitala, do osób, które są dopiero w trakcie leczenia albo po operacjach.
Czym było dla Pani zmierzenie się z tą chorobą?
To wyglądało tak, że wcześniej przez 10 lat badałam się i tak raz do roku robiłam badania, to było USG i chyba co 2 lata mamografię. Do onkologa chodziłam, bo to oczywiście pod okiem onkologa i w pewnym momencie właśnie po tych, to był 10 rok tych badań, okazało się, że mam guza. Miałam wielki żal, bo uważałam, że tyle się badam, a mam guza, ale lekarz wytłumaczył, że to tylko na moją korzyść działa, bo określono, że to jest guz i zaczęto już go diagnozować, jaki to jest guz. No i był to nowotwór złośliwy. A w tym czasie jeszcze pracowałam. Była koleżanka, która właściwie to była z zewnątrz osoba, ale którą znałam wcześniej i przychodziła w sprawach służbowych i okazało się, że jest po ciężkiej chorobie. I właśnie takiej. I ta osoba właśnie mnie ukierunkowała do szpitala pod dobrą opiekę, według niej dobrą, a potem ja stwierdziłam, że bardzo dobrą opiekę onkologów. Po zabiegach i po leczeniu, no nie najgorzej się czułam i mam chęć do życia, mam dużą i myślę, że pilnuję kontaktów z lekarzami, jeżeli tylko wskazują, że trzeba tam za pół roku, za rok, no to chodzę i korzystam z tego. I to rzeczywiście jest pewna walka, tak jak mówią, że się walczy, bo ciągle się coś odzywa takiego pochodnego albo z powodu leków, albo z powodu, no nie wiem, już niedyspozycji organizmu. Jest to do przeżycia.
U nas przede wszystkim nastawione jesteśmy na rehabilitację. Jest 2 razy w tygodniu rehabilitacja pod fachowym okiem pani doktor Górskiej Doś.
Wdech i opuszczamy wydech. I noga w górę, ręka z nogą w górę. Raz i dwa, raz i dwa. W górę, na dół, w górę, na dół. Raz i dwa, raz i dwa. I w bok, i w przód. I w bok, i w przód. I w bok. I w przód, I połączymy to samo z nóżką. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Brzuszek wciągnięty. Główka wyciągnięta. Pośladki razem. Raz i dwa. I raz i dwa.
Są waleczne, mają w sobie dużo siły, mają chęć do walki. Oczywiście, że czasami jest moment, kiedy trzeba stanąć w miejscu, jest moment, kiedy jest rozpacz, kiedy są łzy, kiedy jest duże cierpienie. Jeżeli chcemy zobaczyć, co jest jeszcze i co nas jeszcze spotka i jak będą wyglądały nasze wnuki, to walczymy.
Tak myślałam sobie nieraz, że może to jest takie zatrzymanie pociągu, że może za dużo pracowałam, że za szybko żyłam, że wszystko musiało być na perfekt, cały dom, dzieci, praca zawodowa i dom i wszystko i jeszcze moje hobby, że to może mnie tak trochę rozłożyło. A teraz doszłam do wniosku, że w zasadzie ja mogę, ja niczego nie muszę. Zadowolona jestem, że mogę gdzieś pójść do kina, do teatru, do filharmonii, że mogę gdzieś pojechać, że w zasadzie no to ja cieszę się z każdego dnia. Ja niczego nie muszę. Robię to dla siebie.
Trochę tak na przekór obecnej porze roku mówić będziemy o zieleni w miastach. Jaką funkcję pełni zieleń w miastach i jak powinna być ta przestrzeń zielona zagospodarowana.
O zieleni w mieście, mimo że tej zieleni teraz już wiele nie widać, liście opadły, to ta zieleń jest.
Marta Jermaczek-Sitak, ekolog z Ogólnopolskiego Klubu Przyrodników.
Nadal dla nas pracuje.
Funkcjonujemy w pewnym ekosystemie. Każdy jest każdemu potrzebny. Od mrówki,
tak,
na człowieku,
tak,
kończąc.
Tak. I kiedy dzieci się uczą o ekosystemie w szkole, no to zazwyczaj mamy ekosystem lasu, tak, w którym jest wilk, dzik, wiewiórka, orzechy, dęby i tam jeszcze grzyby i mchy. Albo mamy ekosystem jeziora. A tak naprawdę miasto również jest ekosystemem. Również ono funkcjonuje jako ekosystem. Też byśmy tu znaleźli wszystkie te elementy łańcuchów pokarmowych, które są, których się uczymy w szkole. Jest sieć troficzna, są określone warunki środowiska, są określone gatunki, które na te warunki środowiska reagują i my jesteśmy też jednym z nich.
Żeby zieleń była w mieście, to pierwsze skojarzenie, żeby było lepsze powietrze.
Tak. Jest takie skojarzenie, chociaż ja jak rozmawiam z ludźmi o zieleni w mieście, to mam wrażenie, że na pierwszym miejscu z takich funkcji, które pełni zieleń w mieście, to ludziom przychodzi do głowy to, żeby było ładnie.
Żeby na spacer było gdzie wyjść.
Z tym psem. Takie funkcje estetyczno-rekreacyjne. Ale rzeczywiście też są te funkcje właśnie zdrowotne, klimatyczne.
A kulturalne jeszcze?
Kulturalne oczywiście też, tak? Kulturowe, nie? Że
kulturowe właściwie.
Kulturalne, kulturowe, że to są te aleje i czasem stare drzewa i parki, które też mają swoją historię. Natomiast jest też właśnie ta funkcja drzewa, trawniki, krzewy. To wszystko chroni nas przed różnymi uciążliwościami życia w mieście, przed niekorzystnym wpływem tego, co w mieście sami pewnie też sobie robimy.
A co możemy takiego zrobić, oprócz tego, że spaliny na przykład
spaliny. Co robić? Produkujemy spaliny i produkujemy jeszcze paskudztwo z kominów, które też trafia do atmosfery. Ale też miasto, przez to, że jest w nim dużo betonu, to też ma określone uwarunkowania klimatyczne. W mieście jest bardziej gorąco, w mieście jest bardziej sucho, a więc zmienia nam się teraz klimat na taki trochę bardziej gorący i suchy i przez to w mieście jest latem na przykład jeszcze gorzej. Zieleń zawsze te niedogodności łagodzi, czyli magazynuje, retencjonuje wodę, powoli ją uwalnia, przez to jest większa wilgotność, przez to to powietrze w mieście się ochładza. Jest po prostu przyjemniej.
Ale w centrach miast roślinności nie jest zbyt dużo. Czy kilka drzewek posadzonych wzdłuż ulicy zmieni atmosferę na lepszą?
Jeśli to są duże drzewa, to na pewno tak. Tak naprawdę każda zieleń jakoś tam poprawia atmosferę i coś zmienia. Natomiast w przyrodzie jest tak, i w ekosystemach naturalnych jest tak, i w miejskim ekosystemie również, że im większa jest różnorodność tej przyrody, im większe zróżnicowanie i przestrzenne, i gatunkowe, większe zróżnicowanie struktury tej zieleni, tym lepiej to wszystko działa, tym lepiej funkcjonuje i tym lepiej spełnia te swoje funkcje, tak? Klimatyczne, ochronne, zdrowotne i różne inne.
Czyli jesteśmy za tym, żeby były drzewa w miastach,
żeby
tak?
były drzewa, ale takie drzewa
w parkach, czy też wzdłuż ulic?
To jest temat kontrowersyjny, tak?
Tak
ja
myślę.
Jestem za tym, żeby były wzdłuż ulic. Nie chodzi o to, żeby sadzić drzewa wzdłuż autostrady, gdzie ludzie pomykają z 40, a czasem więcej. Natomiast w mieście, gdzie tak naprawdę chyba coraz więcej urbanistów się zgadza, że takie spowolnienie, uspokojenie ruchu jest korzystne, to drzewa wzdłuż ulic nie tylko przeszkadzają, ale i też tę dodatkową funkcję mogą pełnić, właśnie taką spowalniającą.
Czyli będziemy bezpieczniej i ostrożniej jeździć, żeby
tak,
te drzewa
tak. I to tak
nie
działa,
stuknąć.
To tak działa. Mhm. Są badania, które mówią, że nawet w takich zwykłych alejach, jeżeli są drzewa, to ludzie automatycznie ściągają nogę z gazu i przez to też już inni uczestnicy ruchu
czy
są
jakiś
bezpieczniejsi.
Szczególny gatunek z drzew nadaje się do miast? Czy to liściaste, czy iglaste?
Iglaste są o tyle dobre, że są zielone przez cały rok, a więc też zanieczyszczenia wyłapują i tlen produkują nam również zimą. I też one mniej śmiecą. Z drugiej strony trzeba też zwracać uwagę na to, jakie jest siedlisko naturalne tutaj, więc mogą to być rzeczywiście tak, jak są w niektórych miejscach bory sosnowe i tam rzeczywiście iglaki. Natomiast przede wszystkim mamy też siedliska i grądowe, i łęgowe, czyli tych lasów liściastych i drzewa liściaste będą się tutaj dobrze czuły. Drzewa liściaste mają też dużą powierzchnię liści, jeśli chodzi o różne funkcje klimatyczne, które spełniają i zdrowotne, to ma to też duże znaczenie.
Czyli dla tej równowagi związanej z wilgotnością powietrza,
tak,
z ilością
tak,
tlenu.
Tutaj są te liściaste. Większość drzew liściastych jest też korzystna z punktu widzenia na przykład zwierząt, które w nich żyją, ptaków, owadów, na przykład lipy są ważne dla pszczół. Jeżeli spojrzymy z punktu widzenia tego ekosystemu miejskiego, czyli tych wszystkich zależności i tych tej różnorodności gatunków zwierząt, które tutaj w mieście żyją, bo żyją, to też drzewa owocowe są, czy to dla ptaków, czy to dla owadów, czy to dla różnych innych organizmów, też mają na pewno duże znaczenia i mogą być ciekawsze. Natomiast no, wydaje mi się, że wraca się do tego i ja też obserwuję, że coraz częściej w tych miastach, oprócz tego, że są łąki kwietne, na przykład się odtwarza zamiast skoszonych trawniczków, to zamiast iglaczków wracają też takie drzewa właśnie owocowe. Im większa różnorodność, tym ekosystem lepiej działa, tym bardziej jest stabilny i tym lepiej dla nas ludzi pracuje. Czyli chroniąc tą miejską przyrodę i wzbogacając ją, nie działamy tylko dla ptaszków, kwiatków i motylków, tylko również dla siebie jako elementu tego ekosystemu.
To, jeżeli w mieście będą drzewa, no to i ptaków sporo. Chociaż
oczywiście.
I tak jakoś ptaki są takie dzielne, że radzą sobie mimo mniejszej ilości drzew, bo sporo podobno jest ptaków w mieście.
No są ptaki w mieście, które drzew nie potrzebują. Drzew nie potrzebują gołębie, nie przez wszystkich lubiane. Drzew nie potrzebują jeżyki, które z kolei nie lubią, jeżeli w sezonie lęgowym ocieplamy elewację. To są całe historie z tymi jeżykami, kiedy no, czasami żywcem są zamurowywane podczas
albo
prac.
Albo straż pożarną wzywamy, żeby
tak,
uratować
tak,
jeżyki.
Można ocieplić budynek i można zawiesić jeżykom specjalne skrzynki lęgowe, które one bardzo chętnie zasiedlają, natomiast jeżyki działają bardzo, bardzo na naszą korzyść, dlatego że jeżyki zżerają komary i inne przykre muchy w ogromnych ilościach.
A w miastach przecież komary też się
oczywiście,
pojawiają.
Że też są, tak? No są, zwłaszcza gdzieś w pobliżu wody komarów jest mnóstwo i jeżyki właśnie zjadają muchy, komary i inne owady. No oprócz tego jest cała masa tych takich ptaków, które lubimy najbardziej, tych, które śpiewają. Czy to kos, czy słowik, czy są ptaki, które potrzebują gęstych zarośli, żeby tam mogły mieszkać. Czyli nie dwie tujki na krzyż, tylko jakieś gęstsze, najlepiej kolczaste mogą być, żeby drapieżnikowi było trudno wejść kotu na przykład naszemu krzewy. Jest mnóstwo ptaków, które potrzebują dziupli. Wszystkie te sikory, które pięknie śpiewają od wiosny, czy wróble mazurki, to one muszą mieć dziuple. Albo stare drzewa dziuplaste, albo skrzynki lęgowe.
Jeszcze o klombach nie mówiłyśmy i o tych mchach i o korzeniach, które rozsadzają chodniki.
Bo to też jest to, dlaczego te drzewa jednak nie. Oprócz tego, że śmiecą, to właśnie, że rozsadzają korzeniami chodniki, że drzewa muszą mieć dużo miejsca. Jeżeli sadzimy gdzieś drzewa, to musimy dla takiego drzewa zostawić powierzchnię biologicznie czynną, czyli niezabetonowaną. Średnica taka sama jak korona, plus jeszcze metr ze wszystkich stron, żeby to drzewo żyło, żeby ono było zdrowe. Więc takie zostawianie tylko troszkę dla drzewa, a dookoła obudowywanie betonem czy chodnikiem, to też nie jest najlepszy pomysł, no bo to po pierwsze
ograniczenie wolności
i drzewo tak nie ma tutaj tej wystarczająco dużo wody, a po drugie ten beton czy ten chodnik wkrótce nie będzie wyglądał najlepiej, bo to drzewo tymi korzeniami rzeczywiście może go porozsadzać.
Ono będzie walczyło o tę wolność.
No to będzie walczyło o tę wolność. Czasami trzeba się zastanowić chyba, jaki jest bilans korzyści i strat. My widzimy te straty, widzimy, że jest popękany asfalt, widzimy, że są liście, widzimy te wszystkie koszty. Natomiast zyski, które daje nam drzewo, czy to w perspektywie zupełnie krótkoterminowej, czy w tej długoterminowej, są czasami takie trudne do zauważenia, że to jest ten tlen. No tlen jest. Wydaje nam się, że on jest po prostu nam dany, a on się bierze z drzew. Jest tlen, jest oczyszczanie powietrza, jest większa wilgotność tego powietrza, są korzyści zdrowotne, które nam mogą wyjść tak naprawdę dopiero za 10, 20, 30, 50 lat, kiedy pojawią się różne choroby wynikające ze złego powietrza. Także trzeba to wyważyć, jakie są korzyści i jakie są straty, i te korzyści nie zawsze widać.
A mech usuwamy chemicznymi jakimiś truciznami? Czy wyskrobujemy z tych
różnie,
strawniczków?
Tak? Ostatnio coraz częściej z trawniczków, z chodników. To jest tak. Coś, co też mnie zachwyca i zawsze jak mam jakieś takie zajęcia na przykład z dziećmi albo i z dorosłymi na temat przyrody miasta, to jest pierwsze, na co zwracamy uwagę, że w szparach chodnika jest życie. Że to życie się pcha wszystkimi możliwymi szczelinami. To jest mech, jakieś małe roślinki, które próbują znaleźć sobie miejsce
wszędzie.
Czyli
uszanować to życie.
Ja myślę, że uszanować.
Jako ekolog.
Tak. Puenta jest taka, że to, że zieleń w mieście jest potrzebna, to chyba wszyscy się zgadzamy.
To nie podlega dyskusji
i że pełni całą masę różnych funkcji i nie tylko ona jest po to, żeby było ładnie. Pytanie, jaka zieleń w mieście, że miasto jest ekosystemem, a im bardziej ten ekosystem jest różnorodny i im więcej w nim jest różnych elementów i im bardziej my dbamy o ten ekosystem, tym bardziej on zadba o nas.
Gościem była pani Marta Jermaczek-Sitak, ekolog z Ogólnopolskiego Klubu Przyrodników. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.